witam cię, Wojtku, serdecznie w odcinku numer 237. Jest to odcinek pokonferencyjny 4, 3, 7.
Nie wiem. Wiesz, że to z każdym rokiem jest coraz gorzej, bo tych cyferek nam nabrzmiewa.
Wiem, dlatego ten będzie... Ten nazwiemy na przykład...
Made by Google.
Made by Google. No dobra. Made by Google. Dobra, to tak nazwałem odcinek już, więc żeby było jasne. O, mam tą nową aplikację.
Co, ładna? Bo mi się instaluje jeszcze.
O, wygląda dobrze.
To ja też otwieram, żeby nie było. Oczywiście wygląda, mówimy o aplikacji.
Bardzo dobrze.
Google
dobrze.
Home. O, no proszę. I to ładniutka.
Widzę, nawet jest coś takiego jak...
Jak to się dotyka ładnie.
Bardzo ładnie się dotyka. I jak muzykę mogę nacisnąć, a ja mam tutaj... Aha, mam. I widzę nawet, mam Mi Air bedroomowy. Mogę coś z nim zrobić. Mogę go chyba włączyć.
Głośność mogę ustawić ręcznie tego Google Home. Proszę bardzo.
Living room speaker. Aha, mam. Okej, mam tylko głośność tutaj widzę. No dobra, ale nie mogę na nim nic odtworzyć chyba z tego poziomu. Ty, ale generalnie...
No ładnie to wygląda, ładnie, muszę powiedzieć, że naprawdę...
Dodaj usługi muzyka, Spotify.
I ten główny, jakby główny, wreszcie zrobili tak, że główny ekran rzeczywiście jest głównym ekranem do jakby takim pierwszym overview, wiesz, swojego domu, tak, że możesz zobaczyć od razu urządzenia i tak dalej. Bo wcześniej było to w tym odkrywaj i to w ogóle było tak, otwierasz tą aplikację i what? Co? W ogóle nie wiem, co tu zrobić,
to
nie?
Spoko wygląda, wiesz?
No ładnie, tylko ja
nadal chyba nie mogę dodać listwy, którą testuję teraz do tego Google Home.
Masz Kugik?
Tak.
Listwę? A czy ona też wspiera HomeKit?
Właśnie tak, jedno i drugie.
Aha, super.
Kugik Home. Dobra, już spróbuję zalogować. Ale dobra, zacznijmy może odcinek tak bardziej oficjalnie. Cześć Wojtku, witam cię serdecznie, to już powiedziałem, że odcinek 237 też powiedzieliśmy.
Tak.
Dzisiaj
jest
odcinek znowu pokonferencyjny, tym razem odbyła się konferencja Google'a.
Tak jest.
Chyba najmniej angażująca konferencja w moim życiu.
No rozumiem teraz szczególnie, kiedy kupiłeś iPhonesa, bo
nie,
wiesz jakby...
Nie, nawet nie o to chodzi. To najmniej, ona była po prostu... Ja to widzę tak.
No.
W czerwcu już dowiedzieliśmy się, jakie będą nowe telefony.
No.
I wczoraj czy przedwczoraj Google pokazało wideo, w którym że Pixel liknął i że
no taki montaż, że youtuberów, którzy mówią, że no już nas niczym nie zaskoczą i tak dalej, nie? I nawet oni rozpoczęli konferencję od tego.
Tak, no i okazało się, że niestety, ale co, to nic się nie...
No bo tak zapowiedzieli, na końcu tego wideo jest takie, czy na pewno wiemy już wszystko, nie? I tak...
I tak.
No, myślisz sobie, no dobra, no może coś rzeczywiście pokażą, może faktycznie było coś ultra, takiego turbo, co trzymali, wiesz, pod jednak schowane. I nie wiem, może to będzie software, może to będzie jakaś super funkcja, której wcześniej w ogóle nie było mowy o niej. No i ostatecznie okazało się, że... takiej wow rzeczy, no nie było, no więc to było, wiesz, to było takie zarządzanie kryzysem trochę. Wiesz, o co chodzi? Że jakby, no bo jak może firma się zachować, jak kurde, są wycieki, wiesz, najważniejszych produktów, na które ludzie czekają. No to co teraz zrobić? No albo się siedzi cicho, tak jak Apple, i jakby ani się nie potwierdza, ani się nie zaprzecza i w ogóle nie ma tematu. Chyba, że oczywiście, wiesz, to jest materiał na sprawę sądową, ale to jest inna sprawa. No albo właśnie, wiesz, no robisz takie zarządzanie kryzysem, jak to zrobił Google, które było naprawdę niezłe. W sensie, gdyby oni mieli coś w rękawie jeszcze, jakiegoś asa, to by było zaorane. Nie? Na przykład, kurde, ten, który liknął, to w ogóle nie ten Pixel, nie? Że w ogóle tamten produkt
to był
jakiś...
No była przecież plotka, która mówiła o tym, że będzie Pixel Ultra, który nie będzie miał w ogóle notcha, no nie? No ale...
No
jak wyszło, wszyscy dobrze wiemy, niestety.
No dobrze, ale przejdźmy przez tą konferencję. Czy były rzeczy, które ci się szczególnie podobały?
Tak. Tak naprawdę te rzeczy, które mi się szczególnie podobały, to był Pixel. Tylko i wyłącznie. Natomiast
w sensie wszystkie telefon.
Tak, natomiast wszystkie te rzeczy, które Google pokazało dzisiaj, były interesujące i fakt, że pojawił się w końcu ten ekran od Google'a.
Czyli Google Home Hub.
Tak.
Ja myślę, że te nazwy to coraz bardziej skomplikowane są.
No to całkiem fajna rzecz tak naprawdę, no nie? Ciekawe jest to, o czym ty też pisałeś na Twitterze, co też zauważyłem ja, że nie ma kamery. Mhm. Co jest bardzo chyba takim, myślę, bezpiecznym i ciekawym ruchem w kontekście tych wszystkich urządzeń, które teraz się pojawiły, czy to od Facebooka ten portal, tak?
Tak, matko.
Czy Echo Amazonowe, które ma ekran, no to tutaj nie ma stresu takiego, powiedzmy, żeby umieścić to urządzenie na przykład w sypialni, mhm. No bo wiesz, że cię nie zobaczy, bo nie ma kamery, więc jest.
Ale
to
słucha, jak uprawiasz seks.
Słucha, jak uprawiam seks, to prawda. Więc, ale wiesz, z drugiej strony można trochę bragnąć tym też, nie? I co, słyszysz to? Słyszysz? A jestem w tym pokoju sam.
Można, absolutnie można. Ja już widzę tych, wiesz,
siedzą ci inżynierowie i
siedzą,
tak,
słuchają w tych serwerowniach.
No, więc wiesz, no nie, no jasne, że to jest jakby mimo wszystko wiretap, który wkładasz sobie do domu, ale z drugiej strony cały czas nie ma kamery, więc jest mimo wszystko w jakiś sposób, jest jakiś taki komfort dodatkowy, że cię nie zobaczy. No nie?
Wiesz co, to jest ciekawe, bo to tym jednym ruchem, jakby tym usunięciem kamery, oni jeden prosty trik, żeby znaleźć dla siebie niszę. Nie? Wiesz, o co chodzi? Że jakby, słuchaj, no chciałbym mieć taki ekran, który mi tam coś podpowiada, ale wiesz co, boję się, że on mnie będzie podglądał.
No spoko, proszę, to możesz bardzo kupić tutaj taki Google Cyk. Home Hub, hub, hip mhm. i już. Więc bardzo fajnie to zrobili. To jest mimo wszystko urządzenie, które jest... Wiemy już, że Google Home jest rzeczą, która jest spoko, fajna, przydatna, czasami taka po prostu zabawna i w jakiś sposób wpisuje się do tego domu, tak? Mhm. A tutaj mamy urządzenie, które, jeśli mam być szczery, odpowiada trochę na moją potrzebę, o której mówiłem sobie wewnętrznie w domu, bo rozważałem na zakup kolejnego Google Home do kuchni.
No tak.
Po to, żeby móc właśnie te wszystkie kuchenne rzeczy. A tutaj jakby mam to, dokładnie to, no nie? Czyli urządzenie, które jest Google Home'em, ale jednocześnie ma ekran, czyli właściwie te przepisy, czy te rzeczy, które w internecie mógłbym chcieć zobaczyć w kuchni, bez skorzystania z telefonu, mogę je sprawdzić, więc to jest bardzo mhm. spoko.
No ja właśnie mam cały czas wątpliwości, w sensie, no, bo ja po prostu wiem, że wiesz, no ja zawsze, no mam tablet w domu, nie? Jakby,
nie, no jasne. No
to też jest... mogę go sobie postawić i to w dowolnym miejscu i użyć go do wielu innych rzeczy, ale,
tak.
Ale jest jedna rzecz, która sprawia, że ten hub może mieć przewagę nad tabletem. Po pierwsze, jest tańszy. I to dość
jest dużo tańsze.
Bo on kosztuje $150. Oczywiście to pewnie będzie jakieś, nie wiem, no 200 euro w UK. Natomiast to jest naprawdę dobra cena.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, Wojtek.
No.
Ten tablet, no. W sensie ten taki Google'owy, został stworzony z myślą o obsługiwaniu go głosem.
Oczywiście.
I to jest mega duża różnica w kontekście do tego, że mógłbyś postawić iPada, bo do iPada możesz powiedzieć oczywiście, hej Siri, włącz mi coś tam, no nie?
No w
i
teorii.
I ona powie ci, tutaj są wyniki wyszukiwania.
Nie no, ale trzeba przyznać, że teraz, wiesz, z wykorzystaniem skrótów, no jednak nie, no coraz jasne, więcej ale, potrafi, nie?
Myślę, że widzisz, tutaj nie musisz nic robić, tak? Po prostu kładziesz to urządzenie, podłączysz do prądu i do internetu i gotowe, tak? I ono robi dokładnie, jakby robi niewiele rzeczy, ale robi prawdopodobnie całkiem nieźle.
Nie no, zgadzam się. Najbardziej przemawia do mnie cena tak naprawdę i wyobrażam sobie, że rzeczywiście to jest urządzenie kuchenne, bo kuchnia jest takim miejscem, gdzie faktycznie człowiek jednak, wiesz, no jeżeli gotuje, no to ma zajęte ręce i faktycznie wtedy komunikacja głosowa
zostaje.
Zamiast
inne
momenty, nie?
W których zajęte mam ręce i też potrzebuję takiego ekranu.
No ale jesteś i tak wtedy sam, więc jakby...
No. Tak.
No. Więc hub rzeczywiście, no okej. Okay. Myślę, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli z tego skorzystać. Oj, przepraszam. I to jest taki produkt dla dość jakby, nie sądzę, żeby to się stało, wiesz, takim popularnym urządzeniem jak, nawet jak tablety, wiesz, bo jakby ja mam pełną świadomość, że tablet jest w pewnym sensie niszowym urządzeniem. W sensie no...
A to jest jeszcze nisza niszy.
To ten tablet właśnie kuchenny jakby hub będzie jeszcze większą
ja
niszą.
Ja to będę rozważał.
Tak, kurde, ktoś pewnie to kupi. No.
Ja będę to po prostu rozważał, bo mimo wszystko to w jakiś tam sens ma. Chociaż jeśli mam być szczery, wolałbym chyba jednak Google Home Mini po prostu wrzucić do paru pokoju, bo to jest mimo wszystko jakoś tak wygodnie, mam takie wrażenie.
No i pamiętaj, że Home Mini masz za, wiesz, jeszcze mniej kasy, tak, no to więc tak, możesz sobie tak rozłożyć te głośniczki w różnych miejscach.
Ale to jest jedna rzecz, tak? Czyli widzę, że mój komputer w ogóle wariuje, raz myśli, że się ładuje, raz się nie ładuje i nie do końca ogarnia i widzę, że nawet spadło mi 2% baterii, mimo tego, że jest podłączona do warty. Kolejna rzecz, która się pojawiła, o której możemy powiedzieć też w jakiś sposób w miarę krótko, to jest Pixel Slate.
No tak, tak,
i
tak.
To jest właściwie dość ciekawy ruch. Ja sobie tutaj w głowie ułożyłem, że sprytne. Obniżamy cenę wejścia do premium urządzenia z Chrome OS-em, bo wcześniej to był Pixelbook, tak? I on był, w sensie na początku w ogóle to były Chromebooki mega tanie, tak?
I one były super tanie. One
były fajne, tak. Natomiast potem Google zaczął robić urządzenia bardziej premium i tutaj mieliśmy jakby pierwszego Pixel. On się nazywał Pixel?
Chyba nazywał? Pixel po prostu, tak.
Pixel. Pixel potem ten drugi, on się nazywał chyba Pixel 2, nie wiem. Albo też Pixel, tylko 2000 tam inna data. I teraz potem dostaliśmy Pixelbooka, tak? Czyli bardzo premium laptop z Chrome OS-em i on jest naprawdę, wygląda pięknie, działa też fajnie. I naprawdę przyjemnie się go też trzyma w dłoni. No wygląda po prostu jak rzecz, która jest super well built, no nie? Jak to się mówi? Widzę, że mój komputer naprawdę już powoli zaczyna wariować. I teraz to, co pokazało tym razem Google, to jest tak naprawdę coś, co bardzo mocno robi Microsoft, czyli urządzenie, no, które jest połączeniem tabletu z zewnętrzną klawiaturą, ale tabletu, który ma z założenia mieć system bardziej desktopowy niż mniej desktopowy.
Tak jest. Połączyli to tak, że Chrome OS obsługuje teraz aplikacje androidowe, więc właściwie mają jeszcze więcej, wiesz, jakby w tym samym urządzeniu mają jeszcze więcej możliwości.
Tak, a do tego Chrome OS, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, pewno nie, bo to mało osób w ogóle jakby widzi, że Chrome OS na tym urządzeniu zaczął... Oj, moja ładowarka zaczęła się bardzo, bardzo intensywnie grzać i chyba zaraz się spali, takie mam wrażenie. Może nie być.
To może ją odłącz.
No właściwie
masz baterii dużo?
60%. To
może no to damy radę.
Wiesz co? No trochę. No chyba nie powinienem z niej korzystać w tym momencie.
No to odłącz, zostaw ją, i, ale patrz na nią, wiesz? W sensie miej ją w...
Tak. Odłączyłem ją w tym momencie. Mam nadzieję, że komputer wytrzyma. No ona tak coś Wojtek, chyba muszę kupić ładowarkę.
Ojej. A one nie są tanie.
No nie są tanie, więc no. Ale jak śmierdzi taką
nie, to już jest
palącym się plastikiem, to znaczy, że chyba nie nadaje się w tym momencie do ładowania. Dobra, ale i teraz to, co pokazało tak naprawdę Google, bardzo fajna rzecz, czyli obniżyli cenę wejściową do tego urządzenia, tak, bo możesz się kupić za $600, czyli no mimo wszystko więcej niż za iPada, ale dostajesz jakby system, który z założenia jest trochę bardziej desktopowy i na więcej pozwala, no masz prawdziwą przeglądarkę, w której działają aplikacje całkiem tak naprawdę normalnie.
Do i tego cicha klawiaturka i touchpad. I to mnie
i
bardzo
touchpad, tak. Ale nie, to jest $600 sam jakby tablet, nie?
No tak.
I aplikacje androidowe, które też radzą sobie na tym tablecie nie tak źle. Mhm. A jeśli dołożysz do tego oczywiście tam troszeczkę więcej dolarów, czyli zrobisz $1000, tak? Czyli tyle, ile kosztuje na przykład MacBook Air, tyle, ile kosztuje
iPhone,
tyle, ile kosztuje chyba najtańszy Surface Go kosztuje teraz w ogóle jakieś śmieszne pieniądze, ale chyba tyle, ile kosztuje Surface Book podstawowa wersja. I masz urządzenie, które jest jakby bardziej... może na więcej się przydać, więcej rzeczy zrobić niż taki tablet. Jest parę minusów tego rozwiązania w ogóle. Nie wiem, czy ktokolwiek sprawdzał w ogóle, co to urządzenie w środku ma, ale...
No właśnie, ciekawe, że jakby na samej konferencji nie powiedzieli za bardzo.
Smutna informacja jest taka, że... Znaczy, oczywiście, masz w środku dobry wyświetlacz, tak? Masz kamerę.
Podobno,
masz
podobno ekran jest super.
Możesz mieć Intela i7 w środku.
Mm.
Masz ładowanie, 15 minut ładowania daje ci 2 godziny na baterii, czyli bardziej w stronę tabletu ani niż w stronę iPada. Ale podstawowa wersja, Wojtek, ma Intel Celerona i 4 GB RAM. I 32 GB
storage. Wszystkie siły na wyświetlanie idą.
Jeśli chcesz taką wersję, która... Bo teraz tak, mamy jest jakby 4 różne wersje, tak? Różnią się oczywiście ceną, ale różnią się też RAM-em, storage'em i procesorem.
Czyli właściwie jest ten sam dylemat, który teraz masz przy kupowaniu komputera, nie?
Bo dojedziemy do takiego momentu, w którym zrobi się grubo. Wersja jakby podstawowa kosztuje $600, tak? 599. Ta wersja troszeczkę bardziej upgrade'nięta daje ci 8 GB RAM-u i 64 GB storage'u i procesor masz M3 za 799. Jeszcze da się jakoś to, nie? I piątka, 8 giga RAM-u, 128, $1000. Za sam tablet mówimy cały czas.
No tak.
I siódemka, 16 GB RAM-u, 256 storage za $1600. Dolicz do tego sobie jeszcze...
Klawiaturkę,
a właśnie... Join waitlist. Aha, okej, okay, dobra. Czyli nie można jeszcze tak wyklikać, żeby sprawdzić, ile to będzie kosztowało. No ale cóż, jeśli weźmiemy sobie wersję taką, jeśli mnie ktoś zapyta, to uważam, że nie ma sensu brać tej wersji najtańszej oczywiście. M3 średnio najeżdża, brałbym i piątkę, ale M3 powiedzmy jeszcze da się jakoś ten. I siódemka oczywiście jest najlepsza, no ale $1600 za piksel, w sensie za Chromebook. To znowu jest dużo. No ale to urządzenie na pewno znajdzie swoich odbiorców i akurat moja mama myślę, że to jest dla niej za dużo, no nie? Dużo za dużo.
No tak.
Ale ja mógłbym próbować. Tylko, że znowu w stronę, ja już wolałbym pójść w komputer taki normalny, no nie? Bo różnice są takie, że mimo wszystko aplikacje androidowe, jakkolwiek piękne by nie były, jak dobrze by nie działały, to jednak mimo wszystko aplikacje androidowe, tak? I można oczywiście na tym Chromebooku odpalić chociażby Figmę, tak? Czyli jak ktoś nie lubi Sketcha, czy nie używa Sketcha, czy ten może projektować na przykład w Figmie, tak? Da się.
A słyszałem w ogóle. To
bardzo, bardzo fajne narzędzie.
Widziałem, że tweetował o tym.
Bardzo fajne narzędzie, korzystałem z niego przez parę miesięcy i... Można, ale myślę, że na komputerze by działało lepiej.
No pewnie tak. No to jest inna architektura, wiesz. No jest bardzo dużo różnych powodów, dla których
no nie,
komputery...
No nie, architektura powinna być kompatybilna. No masz tutaj normalny tak, procesor. No. Więc ja nie jestem underwhelmed, jeśli chodzi o te dwa pierwsze produkty. Mm-hmm. Są spoko. A pokazali też nowy Chromecast w ogóle. Taka ciekawostka.
Ale on nie ma 4K na przykład wcale.
Tak?
Sprawdziłem na stronie przed chwilą, że maksymalnie 1080 w 60 klatkach, co prawda, więc to jest spoko, ale nadal nie 4K.
Faktycznie. Ale wiesz, ile kosztuje?
Nie powiem, nie sprawdziłem.
$35.
O, okej. Okay.
A Chromecast Ultra, ten, który daje 4K, kosztuje $69, jakby co.
Aha, no dobra. I jest jeszcze, właśnie nie wiem, czy to Chromecast Audio teraz będzie obsługiwał Multiroom. Taka ciekawostka. Wiesz, jeżeli masz ich więcej, no to faktycznie.
W ogóle na stronie teraz jest bardzo dużo teraz z Google Home Max, Home Mini jeszcze cały czas sprzedają. Mam nadzieję, że sprzedają mojego ponczusia.
No pewnie, że ponczusie są. Muszą być.
O, ponczusie. Ponczusie kosztuje? $49 dalej.
No. Tu się nic nie zmieniło, ale chyba nawet nie zmienili nic.
A, studenci mają w ogóle 10% zniżki.
A no tak, ty jesteś studenciak.
Ale w Polsce to nie obowiązuje, zresztą no. W Polsce nie może tego, więc i tak na Allegro można kupić te okrętania. No, ale to ja jestem underwhelmed, jeśli chodzi o te pierwsze dwie rzeczy tak naprawdę, czy trzy, jeśli włączymy Chromecasta i całą energię skupiłem swoją na Pixelu 3 i tym, co się do niego pojawiło i tym, jakie się pojawiły w nim nowe rzeczy. I teraz ja zauważyłem,
no,
rzeczy, których niewiele osób zwróciło uwagę podczas konferencji.
To jest bardzo dobre, bo wtedy wnosisz coś nowego.
Tak, ponieważ jakby mamy oczywiście nowe piksele, tak? Jest Pixel 3, jest Pixel 3 XL. Teraz
i w trzech kolorach.
W trzech kolorach, bardzo ładnych swoją drogą. Szkoda tylko, że czarny nie ma kolorowego przycisku Home. To jest jakby moja uwaga. Natomiast one oczywiście z tych rzeczy, które już załatwiają na jeden temat, obsługują bezprzewodowe ładowanie. Pojawiła się też oczywiście bezprzewodowa ładowarka Pixel Stand, która ma, to ty napisałeś na internecie, że zmienia UI urządzenia, na którym jest. To znaczy, jak powkładasz tam Pixela, to on na przykład zmienia interfejs i trochę inaczej się zachowuje. Spoko. Bardzo fajny pomysł na to, jak wykorzystać jakby to urządzenie. Mega mi się to podoba.
Zgadzam się.
Daje 10 W do ładowania.
To dużo.
Dużo. Charge'uje tak naprawdę Pixela, ale też jest to standard Qi, więc...
No dokładnie, można ładować nawet iPhonesy.
Tak, więc wszystko tu jest bardzo spoko zrobione. Ale same piksele. Pojawiały się sześć nowych pikseli, tak? Trzy w różnych rozmiarach. Chyba największą rzeczą, którą dodali, moim zdaniem, to jest zmiany do aparatu, które też pojawią się na pikselach starszych. Co ciekawe.
A na pewno wszystkie, bo...
Nie wszystkie,
trwa,
ale...
dyskusja, tak. Część z nich na pewno.
Część z nich na pewno, co jest dużym plusem. Dodatkowo mamy oczywiście... piksele mają też oczywiście nowe... ekrany, tak? Czyli XL ma tego pięknego notcha, zwykły nie ma tego notcha i to jest też w ogóle moja rada dla osób, które chcą kupić sobie Pixela 3, że jeśli im ten notch bardzo przeszkadza, to absolutnie ja w ogóle polecam, żeby kupili sobie tego mniejszego, który nie jest tak naprawdę dużo mniejszy, bo Pixel zwykły w tym roku ma ekran taki sam jak Pixel XL 1. 5,5 cala. A no jest proszę. Mniejszy. Więc to jest bardzo spoko opcja, jeśli ktoś chce w ogóle mieć Pixela, chce kupić sobie trójkę akurat.
Poza tym tutaj... XL jest po prostu wielkim telefonem, nie zapominajmy o tym. No.
Jest wielkim telefonem. No i ma notcha, no kurde, no tego notcha, ten notch jest ohydny. Ja mam notcha w tym iPhone'ie, ty też masz notcha w iPhone'ie i one są niewielkie, ale ten notch jest tragiczny. Natomiast, żeby nie było, że to jest tylko tragedia, Wojtek, no umówmy się... Oni jeszcze zrobili jeszcze lepszy aparat.
No,
co nie było chyba takie, co nie było chyba takie łatwe, bo i teraz ktoś powiedział, że o, dużo w tym aparacie nie dodali, no nie? Że nie można się te zachwycić jakoś mega mocno, nie? Ale nawet Pixel 1 jest lata świetlne przed iPhone'ami. I to jest fakt, niestety. Niestety.
Jak ja zobaczyłem zdjęcia dwa porównujące bez żadnego, wiesz, bez żadnej obróbki, według nich oczywiście, ale no nie mam prawa nie ufać. Zdjęcie z iPhone'a XS obok zdjęcia z Pixela trójki w takim, no powiedzmy, że zmroku, gdzie z Pixela trójki to zdjęcie było nienaturalnie jasne, ale nie do tego stopnia, że to przeszkadzało. No po prostu było dużo, dużo jaśniejsze i dużo więcej zachowanych kolorów. No naprawdę, jak to zobaczyłem, byłem naprawdę w dużym szoku i bardzo mi się podobało, że nie boją się porównań. To znaczy, że normalnie mówią, słuchajcie, aparat jest, zobaczcie jak wygląda w porównaniu z XS-em. Zobaczcie, nasz aparat z przodu,
wiesz,
który jest szerokokątny, 184%.
Kiedy robisz po prostu tak dobry aparat. Nie?
No tak.
I rzeczy, które ten właśnie robienie tych rzeczy nocnych pojawi się w Pixelu, w poprzednich Pixelach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka.
To ciekawe. Tak,
to się pojawi, bo to jest software'owo zrobione. To się pojawi. Chyba nie pojawi się opcja wybierania najlepszego zdjęcia na w sensie, że wiesz, że zanim naciśniesz, bo to chyba wykorzystuje ten nowy chip. Na pewno nie pojawią się szersze zdjęcia, no bo to wykorzystuje
hardware.
No tak, bo to
jest fizycznie, no oczywiście.
Google Lens w obiektywie na pewno się pojawi. Super ten res zoom, który zrobili w ogóle, to jest mega ciekawa rzecz. I
ja tego nie za bardzo, chyba nie do końca zrozumiałem, jak działa ta funkcja, szczerze mówiąc. W sensie, no to rozumiem, ja że on, bo on powiedział, ten koleś ze sceny powiedział tak, aparat robi dużo zdjęć, wykorzystując, jakby robi zdjęcia tego samego obiektu różne, wykorzystując to, że człowiek, ludziom się trzęsą ręce. Nie? Tak. Że jakby i z tych zdjęć jest składane jedno, które co, ma więcej, jakby można je zoomować bardziej i ono będzie po prostu ostre?
Robią więcej zdjęć, no tak, oni traktują to, a jak to się dzieje, że oni zwykłe zdjęcia robią, że są dużo ostrzejsze, no bo po prostu robią ich zdjęć parę i wykorzystują to, że szczegóły po prostu tam widać lepiej. I robią dokładnie to samo, czyli z racji tego, że ci się trzęsą zdjęcia i tak naprawdę robisz zdjęć wiele pod różnymi kątami, to oni mogą te zdjęcia jakby połączyć i zrobić tak, żebyś mógł wykorzystać to troszeczkę lepiej. I te zdjęcia, w sensie te...
Można będzie dokadrować po prostu bardziej zdjęcie i ono będzie nadal ostre.
Właśnie pytanie, czy dokadrować, czy to będzie, czy to jest funkcja tak jak tryb portretowy, że musisz to uruchomić. Ja myślę, że to będzie,
no
że
ciekawe. Chciałbym to zobaczyć na żywo, w sensie wiesz, dotknąć i faktycznie przetestować, bo to jest naprawdę
Ja jestem mega pod wrażeniem. Aparat w Pixelu był tak dobry, teraz to już w ogóle mi się podoba. Sam Pixel 3 mi się podoba. Jest cenowo, nie jest źle. Jedyny minus poważny to jest 4 GB RAMu, co uważam za mega słabą opcję. Interfejs, który się pojawił w Androidzie 9 w ogóle jest super ładny. W sensie ten Pixel to jest naprawdę rewelacyjny telefon. Rewelacyjny. Jeśli ktoś chciałby mieć top notch urządzenie, to myślę, że tutaj nie można iść źle kupując Pixela 3.
Ale już przestał być tani, nie?
Przestał być już tani. Natomiast mówmy o... Ja na przykład nie polecam kupowania w tym roku XL-a totalnie. I albo jeśli ktoś chce XL-a, to może kupić sobie XL-a z zeszłego roku i myślę, że też nie będzie niezadowolony. W sensie straci ładowanie bezprzewodowe i ja na przykład bez ładowania bezprzewodowego teraz telefonu bym nie chciał. No ale ja myślę, że mógłbym mieć trójkę i mógłbym dobrze się z nią bawić i dobrze z niej korzystać i to byłoby naprawdę rewelacyjne. Ja jestem mega zadowolony z tego, co pokazali, chociaż nie pokazali niczego rewelacyjnego w taki sposób, że wow, spojrzałem i wow, no to grubo, oprócz oczywiście tego czytania rozmów, ale ja korzystałem z Pixela 1 i widzę, że poprawili rzeczy i zrobili jeszcze lepsze rzeczy, które są w Pixelu 1, które mi się podobały i wiem, że to by był dobry ruch i nie wiem, czy kupić. Chyba na razie sobie odpuszczę przez chwilę, a przynajmniej poczekam, wiesz, ceny spadną i tak dalej.
Wiesz, może ale, w przyszłym roku.
Tak, ale jeśli... no, umówmy się, jeśli chcesz mieć doskonały aparat, który robi rewelacyjne zdjęcia, to... A ja dla mnie aparat jest mega rzeczą taką, która jest dla mnie ważna w telefonie, powiedzmy.
No wiesz co, nie jesteś jedyny. To jest jedna z najważniejszych funkcji telefonu teraz.
Nie można mieć lepszego aparatu niż ten, który jest Pixel. To niestety jest fakt od chyba 3 lat. Od kiedy Pixele się pojawiły, bo jedynka już zaczęła robić lepsze zdjęcia niż iPhone. Więc no. To co teraz podoba mi się w iPhonie, co sprawia, że iPhone ma znowu to, czego brakuje w Pixelu, co by się mogło pojawić, co byłoby super. Ja na przykład sobie korzystam z tych robienia memoji zdjęć. To jest zabawne i głupie, ale lubię to robić, no nie?
No ale to masz playground w Pixelu, tylko że no
nie,
to no, jakby nie
ale
ma...
Ale no nie robi takiego czegoś, że na no twarz nakłada mi takie fajne moje memoji, no nie? To jest po prostu fajnie zrobione. O.
Oho, memoji dzwoni.
Więc... Nie wiem. ja jestem po prostu, teraz znowu przyzwyczaiłem się do iPhone'a i znowu mi się to spodobało, te rzeczy, których mi trochę brakowało, jak byłem na Pixelu, ale I'm tempted. Tempted, jak to się mówi.
No dobrze, dobrze. Ja nie dziwię się, mi też się jakby to, co pokazali w Pixelu, mi się podobało. Jakby ja nadal, mimo tego, że nie korzystałem z ani jednego, to znam cię na tyle, że wiem, że to jest naprawdę dobry sprzęt i można ci zaufać, że wiesz, jakby... You can't go wrong with Pixel. Po prostu nie ma
absolutnie,
szans.
I nawet... Absolutnie. I to jest najlepszy telefon z Androidem, jaki można kupić. I to jest no, fakt, no nie?
Szczególnie teraz wydaje mi się, że wiesz, nagle kupowanie Pixela dwójki staje się super opłacalnym zakupem, bo value for money, wiesz, jakby dostajesz super, zobacz właśnie na Allegro, ile kosztują dwójeczki teraz, bo może ale się okazać, że one
spadną. Akurat jeśli chodzi o dwójeczkę, to lepiej wziąć XL-a moim zdaniem.
Ale dlatego, że bateria, czy co?
Nie, no bo jedynka, w sensie ten zwykły ma mega duże ramki, a Pixel 2 XL ma już bardziej takie ramki.
No to powiedzmy, że niech to będzie XL. No to zobacz, jakie są ceny, bo bardzo, wiesz, jakby patrząc na tak zwaną średnią półkę, nie?
Słuchaj, no to tutaj mówimy czyli... o takiej, no ile jest dla ciebie średnia półka, bo...
No nie, zakładam, że to jest do 1500, nie?
Używany możesz za tyle kupić.
Mhm. No to dobrze.
A nowy możesz kupić za 2200 na przykład.
2200. No to też uważam, że to jest niezła cena. No w porównaniu z tym, że ktoś może stać, wiesz, mieć przed sobą wybór iPhone 10 czy
jeśli ktoś
Pixel
chce wydać
2,
do 1500 zł, to już też się pojawiła już rozmowa na ten temat, jakby OnePlus 6. Swoją drogą, ja już... Wiele razy o tym mówiliśmy, już mnie to potrafi zmęczyć, ale kiedyś kupię OnePlusa.
Dobrze.
Kiedyś kupię OnePlusa, żeby zobaczyć, czy on naprawdę tak zapierdziela, jak to mówią, wiesz? No. I on nie kosztuje dużo pieniędzy, umówmy się, relatywnie nie kosztuje dużo pieniędzy, no bo jakby dla kogo to nie jest dużo, dlatego to nie jest dużo. Natomiast dzisiaj na przykład był OnePlus 6 za... 1900 zł. Mhm. No widzę teraz, jestem na Allegro, cena z dostawą smartfony komórkowe OnePlus. Można kupić za 6. Za... No niby 2000, ale wersję 8 GB można kupić za 2300. Czyli tyle co prawie Pixela 2, tak naprawdę. Mhm. Pixela. Nie wiem, w tej sytuacji chyba Pixela raczej, ale OnePlus mimo wszystko to też jest, kupujesz sprzęt, który ma dwa razy mocniejsze bebechy za tą samą cenę. I no. Pixel 2 XL za 2200 zł to jest wersja 4 GB RAMu, ona ma 64 GB, tu masz 8 GB RAMu i 128 GB pamięci, no nie? I to jest dual SIM.
No ale nie masz tak dobrego aparatu.
Nie ma.
No to wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. No.
Ale zobaczymy, co będzie w kontekście nowego OnePlusa, bo nowy OnePlus się pokazuje za jakiś czas. Za chyba dwa tygodnie będzie OnePlus 6T.
Okay.
I oni, to co już powiedzieli, jakby to co też wyciekło, to jest zrobili czytnik palca w ekranie.
No to już tak, to też słyszałem i trzymam kciuki, bo w sumie, znaczy tak, Face ID mi nie przeszkadza w żaden sposób, więc jakby to nie jest tak, że musiałbym wracać.
Ale jest wolniejsze niż palec.
No wiesz co, w tym nowszym już jest szybsze, wiesz? Znaczy nie wiem, czy szybsze niż palec, bo to też ale trudno co, jest porównać.
Już ale sprawdzałeś? Jest,
na XS-ie jest szybkie, bardzo. No, w sensie naprawdę zauważalnie. Chociaż nawet przy iOS-ie 12 jeszcze przyspieszyło względem tego, co było w 11, nie? Więc jakby...
Wiem, że to może brzmieć jak racjonalizacja, ale to, że kupiłem X-a, cieszy mnie, że nie kupiłem XS-a, bo kupiłbym aparat, który nadal będzie super do tego, co...
No to jest prawda, abyś wydał więcej kasy, nie? No, taka prawda, taka prawda. Ale tak się zastanawiam jeszcze, co, wiesz, co no bo właściwie to wszystko, co pokazali, no bo trzy rzeczy. Oczywiście była, wiesz, gadka na początku o tych wszystkich. A, jest jedna rzecz, to, i to jest akurat ciekawostka.
Ja wiem, przyciski, chodzi o przyciski, że są kolorowe w tym białym i w złotym?
Nie, zupełnie nie. Okay. Ciekawa rzecz jest taka, że we wszystkich urządzeniach, które pokazali, oczywiście mówię o mobilnych, czyli Slate'cie i Pixelu, trójce, oni montują nowy chip.
A.
Nazywa się Titan Security Chip. I to jest taki procesorek, co to się zajmuje bezpieczeństwem. I jakby, no wiesz, oni nie byli w stanie wytłumaczyć tego, jak to dokładnie działa, wiesz, ze sceny na konferencji, więc warto będzie, wiesz, poczytać o tym więcej. Natomiast to jest taki chip, który oni wykorzystują u siebie w serwerowniach, żeby chronić jakby całą chmurę przed, wiesz, atakami. Więc jeżeli w serwerach to główienko działa, no to przerzucili to też do smartfonów i do tego tabletu. Ja znajdę za chwilę, bo dostałem info od człowieka, który w Google pracuje i on wie w ogóle, jak to działa i wysłał mi linka.
Czy to dostałeś na Signalu? Ważne.
Nie. To jest wszystko, wiesz, official normalnie na Twitterze dostałem, więc jakby nie ma, to nie jest tak, że to jest tajne. Znajdę to, znajdę linka i ci wyślę do artykułu po prostu o tym, czym jest ten Titan i co on robi, żeby też nasi słuchacze mogli się z tym zapoznać. Ja jeszcze absolutnie no, nie miałem czasu, żeby to przeczytać, ale samo to, że oni montują ten chip w urządzeniach mobilnych, to jest naprawdę duży ruch w stronę bezpieczeństwa.
It's a big step forward.
Tak, big step for the humanity, nie? Więc,
and small step for the human.
Zdecydowanie dobry ruch. Cieszę się, że oni o tym mówią, chociaż wiesz jak jest. Akurat przed chwilą, dosłownie przed samą konferencją, był news, że niestety, ale część danych użytkowników Google Plus wyciekło. Też nie znam szczegółów tego wycieku, nie wiem co dokładnie wyciekło i tak dalej, natomiast jakby no, widziałem na timeline'ie, na Twitterze, że wiesz, dużo się działo wokół tego i ostatecznie jakby konsekwencją tego, że ten wyciek był, Google się w ogóle nie za bardzo chciał do tego przyznać i dopiero teraz to wyciekło, że ten wyciek był, więc ostatecznie na przykład już stoją, już będą mieli sprawę w niemieckim sądzie w tej sprawie, no i zamykają w ogóle Google Plusa, nie?
Ojej, to jest w ogóle smutna rzecz.
Straszna rzecz. Wiem. Będziemy
płakać. Ja nie wiem, gdzie ja teraz będę pisał.
A, no właśnie.
Rozmyślam nad Mastodontem.
Mastodon. Tak. No, więc no śmiesznie. Kurde, szukam cały czas tego linka, no. Bo to jest, zaraz znajdę, Łukasz, jak się Łukasz nazywa? O, Byjoś, tak. Łukasz Byjoś do mnie tweetował właśnie w tej sprawie i wysyła mi tego linka. Zaraz znajdę, przyjacielu, zaraz znajdę. O, mamy to. Wysyłam ci, i to jest, tekst się nazywa Titan in Depth, Security in Plain Text. I tutaj jest dokładnie wszystko opisane od A do Z, tak żeby nie było wątpliwości, co to robi. Nie wiem, czy wiesz, jakby można to przełożyć jeden do jeden, wiesz, w wersję jakby tą Google Cloud, a jakby Titan zastosowany w urządzeniach mobilnych, ale podejrzewam, że przynajmniej będzie można porównać, żeby wyciągnąć to, co faktycznie może być używane w urządzeniach mobilnych, więc trzeba rzucić okiem. Nie czytałem, to nie jest długie jakoś specjalnie, natomiast o, jest konkluzja, są trzy punkty. Titan provides a hardware-based root of trust that establishes strong identity of a machine with which we can make important security decisions and validate the health of the system.
To okay. Jest taki secure enclave, która jest w iPhone'ach, tylko będzie w tych.
Tak. Offers integrity verification or offer firmware and software components. Więc jakby sprawdza, czy
firmware,
wszystko sprawdza, czy jest
git. To jest francuskiego.
No tak, i rzeczywiście i cały czas dba o wszystkie zmiany i loguje jakby wszystko, co się dzieje z systemem.
Ja na przykład mam taką rzecz w ogóle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Google'owe.
No.
Jezus Maria, dawno nie było, co? Już się rozgrzewam. Jesteście gotowi?
No jedziemy, jedziemy.
Taki, rzuciłem troszeczkę żarcik, a troszeczkę nie. Bo wiadomo, bezpieczeństwo urządzeń i bezpieczeństwo danych, a bezpieczeństwo jakby tego, że coś wyciekło, to są dwie różne rzeczy, tak? Natomiast nie podoba mi się to, że firma, która, w której jest mój e-mail,
no,
z moimi prywatnymi rzeczami nie potrafi dotrzymać tajemnicy. I nie wiem, czy to jest, czy to nie jest w jakiś sposób, znaczy hipokryzja z mojej strony absolutna, tak? Czy hej Google, no nie?
No wiadomo.
Ale jest chyba, chyba czułbym się bardziej komfortowo powoli znowu, kiedy miałbym, wiesz, mniej rzeczy w Google i tylko, wiesz, no bo hej Google i korzystanie ze Spotify'a to jest jedno, a trzymanie maila i zdjęć na przykład, chociaż zdjęć nie trzymam już w tym momencie, z powodu tego, że na iPhone'a jak przychodziłem, to wszystkie pobrałem i usunąłem. Mm-hmm.
Pamiętamy, pamiętamy.
No, to nie wiem, czy ten mail, czy tam on powinien tam być, to nie? Tak, po prostu zastanawiam się, czy to jest... I nawet zacząłem rozważać ewentualnie alternatywy.
Mm-hmm.
Jest taka strona, bardzo ładna, ja ją też podlinkuję, No More Google.
O, to ciekawe.
I ja ci ją, Wojtek, wyślę. Ona jest w ogóle rewelacyjnie zrobiona, tak naprawdę rewelacyjnie, mega mi się podoba. Bardzo fajnie to jest wymyślone, jak to jest zrobione. I to chodzi o to, żeby generalnie zacząć korzystać z alternatyw do rzeczy, które daje Google. Oczywiście hipokryzja jeszcze, kiedy kupię Pixela, będzie jeszcze większa, ale na razie mam iPhone'a, jestem privacy, powiedzmy, oriented, no nie?
Aha.
To też ostatnio zauważyłem. W ogóle piszę na Mastodoncie, jakby ktoś, to ja tam polecam w ogóle obserwowanie mnie, ale bo ja dam na Mastodon Social sobie się bawię dobrze. Nawet mam aplikację ładną, więc korzystam z tego sobie często.
Tylko Twitter.
Są takie aplikacje, którymi można zastąpić rzeczy od Google'a, które nie wywołają u nas takiej opcji dużych zmian, a pozwolą jakby troszeczkę zdywersyfikować dane, które dajemy Google'owi czy innym firmom po to, żeby czuć się w internecie troszeczkę bardziej bezpieczni, anonimowi, czy czego tam będziemy potrzebowali, tak? Mm-hmm. I na tej stronie, którą tobie też wysłałem też, rzuciłem też link do opisu odcinka, jest to, tam są alternatywy do właśnie do usług, czy do rzeczy, które Google daje po to, żeby móc jakby korzystać z czegoś innego. I tu już nie do końca też chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nas Google nie śledziło, ja to rozumiem, że to było tym, ale chodzi też o to, żeby jakby otwarta sieć, czy to, co jest w internecie, działa dobrze, kiedy jest różnorodne i kiedy nie ma tak, że jest jedna usługa, czy jedna przeglądarka, która jakby ma cały rynek i może pod siebie robić standardy, bo wtedy to nie są standardy, tylko to jest już monopol, nie?
Mhm.
I na tej stronie właśnie można sprawdzić alternatywy do różnych usług, tak jak już powiedziałem chyba 7 razy. Na przykład, jeśli korzystacie z Google Chrome, to tutaj opcji jest parę, na przykład Opera, Safari, Brave, Vivaldi czy Firefox.
Pamiętamy wywiad z twórcą, tak. Vivaldi.
Ja na przykład korzystam z Safari teraz na wszystkich moich urządzeniach, a na urządzeniach z Windowsem mam co prawda zainstalowanego Chroma, ale mogę zainstalować sobie Firefoxa i nie będę miał z tym żadnego najmniejszego problemu. I to jest już jakiś ruch w stronę tego, żeby troszeczkę od tego Google'a odejść delikatnie. Szczególnie, że usługi, w sensie, że Firefox działa tak naprawdę równie dobrze co Chrome w większości wypadków.
No i nie żre tak pamięci.
Nie żre tak pamięci, tak. Jeśli chodzi o Google Search, to oczywiście DuckDuckGo jest polecany, czyli coś, o czym ja mówiłem wielokrotnie, chyba też w odcinkach. Nie korzystam już teraz, ale to nie korzystam dlatego, że jak wszedłem na Androida, to było mi łatwiej i teraz znowu jak przyszedłem na iPhone'a, to musiałbym sobie pozmieniać i to muszę zrobić tak dalej. Google Chrome Passwords, tutaj alternatywą jest na przykład KeePass, czy OnePassword, czy LastPass.
Mhm.
Ja akurat korzystam od zawsze z OnePassword i to się też nie zmieniło, więc ja Google Chrome Password nigdy nie korzystałem.
Mhm.
A na Google Analytica, na przykład chyba z tego, co wiem, na Yesłowie nie korzystamy z Google Analyticsów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że nie korzystamy? Aż sprawdzę z ciekawości.
No sprawdź, bo ja nie pamiętam, czy my żeśmy to montowali, bo nawet jeżeli to jest, to my w ogóle tam nie zaglądamy.
Ale więc spokojnie tak moglibyśmy... Jest, analityka widzę, że jest.
To moglibyśmy to zaorać.
Moglibyśmy to zaorać absolutnie, więc może się tym zajmę po nagraniu odcinka jak ten, albo jakoś tak w międzyczasie.
Nie jest to nam potrzebne. Piwik nam wystarczy.
Tak. Google Mail, i to jest też ciężka alternatywa, w sensie ciężko znaleźć coś, co co sprawi, że będziemy się czuli komfortowo z mailem, bo jakby jest tak, że no umówmy się, Gmail jest najprostszy, najprzyjemniejszy prawdopodobnie
i ma najlepszą ochronę antyspamową. No.
Tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie, no to w ogóle na Zenboxie jest tragedia. Ale mówimy o tym samym prawdopodobnie.
Tak, ale wiesz co, to jest plaga teraz. Tak, są jakieś nowe w ogóle spamowe maile teraz, no nie wiem.
Dlatego ja na przykład rozważałem też już sobie i nie mówiłem ci jeszcze, bo już nie wiem, czy ósmy raz należy powinien się coś zmieniać, ale uwaga, jest alternatyw do Google Maila jest sporo. I teraz ja tutaj widzę ich przynajmniej 6, z czego jeden nie jest mailem, tylko aplikacją do maila, ale to okej, okay, więc powiedzmy, że 5, tak?
No.
Z tych 5 mogę polecić 3.
Hmm.
I jedną z nich powiem, że rozważam, żebyśmy się tam przenieśli po to, żeby po prostu mieć troszeczkę rzeczy z głowy. I to też jak jedną rzecz przyniosę, wiem, że jak jedną rzecz przyniosę, to potem kolejne będziesz prosto.
Okay.
A cena nie jest duża. Teraz tak, alternatyw do Google Maila jest Fastmail.
Jest.
Który jest mega szybkim, w sensie naprawdę mega szybko działa strona, mega szybko działa aplikacja. Oni korzystają, w ogóle rozwijają jakiś otwarty standard, to się nazywa chyba JIMAP czy coś takiego, i dążą do tego, żeby mail działał po prostu szybciej. Fastmail kosztuje chyba $5 na miesiąc dla użytkownika. Jest to sporo, ale działa bardzo dobrze. Natomiast jedyna różnica jest taka, że po prostu nie jesteście u Google'a, tak? Oni nie szyfrują swojej skrzynki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest Proton Mail, który jest już taką, kiedy chcecie założyć czapkę tinfoilową i po prostu zacząć troszeczkę bardziej dbać o swoją prywatność. Tam oni szyfrują te wszystkie maile, adres, są 2 hasła do logowania i tak dalej. Ale jest mail, o którym ja myślę, żeby przenieść tam jesusowe skrzynki. Mail, który nazywa się Tutanota.
A to my już żeśmy o tym mówili.
Mówiliśmy o tym. Tak. Natomiast Tutanota jest o tyle przyjemnie, powiedzmy, że ceny, które tam są dla osób, które chcą skorzystać z Tutanota jakby płatnie, są niższe, więc przeniesienie mnie i ciebie na przykład tam nie kosztowałoby chyba więcej niż 12 zł miesięcznie.
Okay.
Co jest dość niską ceną tak naprawdę, oferta, właśnie wchodzę w ofertę, pricing, tak? My będziemy mieli premium w ogóle na start, tylko oczywiście to jakby cena jest niższa, ale są też jakby minusy. Minus jest chociażby taki, że za 1 euro miesięcznie masz tylko gigabajt
tego.
Możesz podpiąć własną domenę i catch all tak dalej i nawet mieć filtry i tak dalej, ale nie masz na przykład masz tylko ten jeden, mogę dodać użytkownika, każdy gigabajt kosztuje kolejnego, każda osoba kosztuje kolejnego
euraska.
Kolejne euro, tak. Czyli gdybyśmy my chcieli na przykład mieć dla nas, myślę, że 1 gigabajt akurat nam by wystarczył, bo jesusowe nie zabierały nigdy dużo miejsca, to są 2 euro miesięcznie.
Mhm.
8 zł.
Bez tragedii, no. W porównaniu z 10, jakie były w Fastmailu, no to...
Tak, więc i to jest... Minus jest też taki, że... Znaczy, minus. Oni mają coś takiego, że przede wszystkim szyfrują maile, które leżą na tym. I nawet tam nie ma czegoś, jak zapomnisz hasło. W sensie, jak zapomnisz hasło, jakby też się żegnamy.
Świetnie.
Chyba, że zapomnisz hasło, jesteś użytkownikiem... i ja na przykład administrator może resetować hasła, czyli na przykład mogę zresetować twoje hasło, tak. Co tam ciekawego? No i nie można korzystać z normalnych aplikacji mailowych, na przykład ze Sparka czy czegokolwiek, ponieważ to, że wszystko jest szyfrowane, to troszeczkę inaczej działa i trzeba korzystać z ich aplikacji na iPhone'a czy Androida. W tym trzeba korzystać z przeglądarki. Ich aplikacja działa ok i mail też działa, w sensie strona też działa ok, szczególnie w wersji beta. Tam jest nowa wersja, wygląda to całkiem nieźle. No i tutaj masz bezpieczeństwo, jest szyfrowane i tak dalej. Nawet jeśli piszesz maila z tutanoty do tutanoty, to on się szyfruje automatycznie. Mhm. A jak wysyłasz do osoby spoza i chcesz go zaszyfrować, to wystarczy, na przykład chcę wysłać do ciebie na twój Gmail, tak? I to mogę go zaszyfrować i na przykład wyślę ci iMessage'em hasło i ty dostajesz maila, którego tym hasłem odszyfrowujesz, wiesz. Naprawdę to jest spoko zrobione. Myślę, że to jest rzecz, którą warto przemyśleć. I w kontekście, teraz mówię tak troszeczkę do ciebie, też mówię troszeczkę do innych osób, że jeśli chcą jakby przejść w jakiś sposób, to myślę, że jest taki dość sprytny, prosty sposób, żeby to faktycznie trochę zdegooglizować swoje życie. I ja wiem, że jak przyniosę na przykład jedną pocztę, czyli w tym wypadku Jezusową, to wiem, że bardzo szybko jestem w stanie przenieść, wiem, że stracę Sparka, ale jestem w stanie przenieść, wiesz, wszystkie moje maile po prostu przekierować w to miejsce, nie?
No niby tak, no.
Można tak zrobić.
Można. Bo teraz maila mamy gdzie?
W Zenboxie i Zenbox mimo wszystko jakby sam mail jest okej, działa, natomiast jeśli chodzi o filtry antyspamowe, to są tragiczne. Tragiczne.
No teraz mówię, jest jakaś plaga nowego spamu i ja na każdym klikam wypisz się.
Ja też, ale to nie działa.
To jest info, że 24 godziny, bla, bla, bla. To nie działa. I za każdym razem to jest na innej domenie.
Jak się wypisujesz, to potwierdza, że ten mail działa, no nie? Trzeba niestety tam działać ze spamem albo ten.
A może trzeba ich do RODO, kurde, zgłosić.
Można próbować. Jak działa to na tutanocie, jeśli chodzi o spam, to nie wiem.
Mhm. No tak. To też jest loteria trochę, nie?
Ale są inbox rules, więc można sobie tam zrobić. Jest też opcja taka. Czekaj, Marco Arment Fastmail. Bo Marco miał coś takiego, że tam miał problem właśnie z spamem też na Fastmailu, że nie mają za bardzo dobrego filtra. Aha, jest coś takiego, co się nazywa MailRoute. I to jest, stawiasz sobie to przed mailem. Wszystkie maile przechodzą przez to.
A i to jest jakby oddzielny filtr?
Tak.
Ha. To
i
ciekawe.
Kosztuje to $30 na użytkownika na rok.
Ojej. Znaczy na rok, okej, okay, no to jeszcze nie ten, ale coraz więcej pieniędzy chcą, a w Google wszystko za darmo, widzisz?
No ja jeszcze jestem, mam tego legacy i w ogóle mam domeny za darmo nawet.
No widzisz.
Ale to rozważam po prostu. Nie, no, taka, rozumiem. Taka opcja, że no, bezpieczeństwo, deguglifikacja, no nie?
Oczywiście, Snowden klaszcze w ręce, no.
No, on się cieszy, mówi do mnie już po prostu Paweł. Wydzwania. Mówi, Paweł, kiedy w końcu będę mógł ci wysłać szyfrowanego maila? By the way, a propos takich rzeczy, to na stronie naszej Jezusowej pod linkiem / tips, ja też to podlinkuję.
Dobrze.
To jest takie miejsce, w którym jak macie coś, co chcecie właśnie zesnowdenizować, to możecie do nam wysłać. I mamy tam jest klucz mój i Wojtka, klucze PGP nasze.
Co ja z tym zrobię?
Dasz radę, Wojtek. Tak? Ale żeby być troszeczkę bardziej 2018, aha, pojawił się też opcja Signal.
A, bardzo dobrze.
Jest tam podany numer telefonu, pod którym można dodać go do Signala i tam wysłać zaszyfrowaną wiadomość. Ona akurat przyjdzie do mnie.
Nice.
To nie jest mój numer telefonu taki
normalny.
To jest
wink, wink.
Tak, więc zachęcam po prostu do tego, że jeśli macie coś, co chcecie nam zasneudonizować, to absolutnie można skorzystać ze Signala i nam to wysłać. Oczywiście nie powiemy kto i co i jak.
Wiadomix. Jeszcze jest taki news. Nie wiem, czy wszyscy to widzieli, bo my żeśmy o tym pisali oczywiście na Twitterku i w różnych i na fejsie też. Natomiast jesteśmy już dostępni na Spotify'u.
A, no tak, to no. Tak, no tak. I na stronie naszej, na Jezus, mamy po lewej stronie, jak wejdziesz w desktopie, są takie różne ikonki, czyli nasze kanały, tak? Jest tam tak Twitter, jest. Facebook, RSS-y, nasz Reddit i pojawiła się też ikonka Spotify'a. Więc jeśli ktoś chciałby słuchać na Spotify'u, to zapraszamy serdecznie. Zapraszam też do tego, żeby nas szerować. Miło nam się zrobi oczywiście, jak się okaże, że przyszło do nas przynajmniej 13 osób ze Spotify'a. To będzie zawsze fajny ruch. I nie ma.
No będziemy pytań. Tam śledzić, kto nas słucha, bo tam rzeczywiście Spotify obiecał, że jakieś ma wystawiać statystyki, nie?
Na razie chyba jeszcze nie ma. Ale
coś
ja
tam
ma,
się ma być.
Ale ja mam statystyki chyba na Blubr. I tam jest coś takiego, że jak się zaloguję, podcaster dashboard, to mogę zobaczyć podcast statistics. I mam coś takiego jak Spotify services.
Wow.
Welcome to Spotify Stats. Unfortunately, we don't have any streaming data from Spotify for this show. If you aren't on Spotify yet, you can apply here. If you are on Spotify, okay, don't worry, you should get some streams soon.
No tak, bo to chwilę trwa na pewno, wiesz. Może być tak, że oni w ogóle te statystyki dają z miesięcznym opóźnieniem, także bez ciśnienia.
Z miesięcznym opóźnieniem?
No nie wiem, tak zakładam, że wiesz, no może tak być. No, różnie
yes,
to...
please.
No, zobaczymy, zobaczymy. No i jeszcze ale jeden chyba, news, czy ale, ja mogę... Ale,
tak, możesz powiedzieć. I chyba wiem, co chcesz powiedzieć.
Kuro. Sąsiedzie. Nie, no, rzeczywiście się stało i ja pisałem o tym na Jest Wąsaczach i wrzuciłem specjalnie na Wąsaczy relacje wideo z naszej kongregacji, bo część z nich tam była, część z nich, większa część nie była, ale rzeczywiście coś tam kręciłem i skleiłem z tego materiał, w którym jesteś jednym z głównych bohaterów i uważam, że zrobiłeś w ogóle cały materiał. I rzeczywiście założyłem kanał na YouTubie, wreszcie. To po prostu trwało wieki i strasznie to było długie, trudne i nie wiem, jeżeli ktoś zastanawia się w ogóle nad tym, czy by nie chciał zacząć robić YouTuba, to najwięcej pytań człowiek sobie zadaje i najwięcej w ogóle robi w głowie przed startem. Wiesz, w sensie jakby, czy przed w ogóle zaczęciem nagrywania, bo cały czas sobie człowiek rzuca jakieś kłody pod nogi. A nie, to nie mam czasu, a nie, to nie wiem jeszcze jak to ma wyglądać, coś tam, wiesz, jakby i te wątpliwości.
Don't think, just do.
Wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale naprawdę to jest chyba jedyna droga, którą trzeba iść. W sensie po prostu włączyć ten aparat i zacząć gadać do kamery i spróbować to zmontować i zobaczyć, co z tego wyjdzie, nie? I ja uważam, że jakby po wielu miesiącach, bo śmieszna sytuacja jest taka, że kanał założyłem już dawno, logotyp też już był dawno gotowy, ja ten logotyp wyrzuciłem i w moje urodziny, czyli 11 września, wrzuciłem w opis na Twitterze linka do tego YouTube'a. W sensie po prostu, żeby tam był. I byłem bardzo ciekawy, czy w ogóle ktokolwiek zasubskrybuje, czy ktokolwiek zauważy tego linka. Kto zauważył? Paweł Orzech. Który zresztą kliknął niechcący. I to jest piękna historia. Ale suba dał, więc szanuję.
Ale ja byłem pierwszym jedynym subskrybentem tak przez było. Prawie miesiąc.
Tak było. Drugi była Hania, której powiedziałem, że bo coś jej tam poradziłem, powiedziałem, musisz za karę dać suba. I trzecim była Arlena rzeczywiście i później już poszło. To i w poniedziałek koło 15 puściłem rzeczy.
Nie dam unsuba, bo chcę być pierwszym, w sensie jestem pierwszym subskrybentem.
Po prostu jesteś pierwszym.
Period.
I nikt ci nie odbierze tego miejsca. Jest po prostu twoje już na zawsze i ja będę o tym pamiętał, nawet jak będę miał 14 milionów subów.
Jak wejdziesz na swój kanał, to tam masz coś jak informacje,
no,
nie?
No.
To tam w opisie wpisz, kto był
subskrybentem. Tak zrobię.
A pierwszym był Paweł Orzech, subskrybentem. Tak i najlepiej, Wojtek, słuchaj, zbieraj od ludzi informacje, kto był który potem.
Aha.
I całą listę tam wrzuć. Masz teraz 631, to trzeba do wszystkich napisać i zapytać, który byłeś, słuchaj.
Jeszcze zdążę.
Słuchaj, pamiętasz, który byłeś? Ważne.
Nie no, znaczy w ogóle naprawdę to, że jest 600 subskrybentów, a rozmawiamy dzisiaj we wtorek, a wpuściłem jakby wszystkie odcinki wczoraj i w ogóle wczoraj o tym wszystkim powiedziałem, no to jest naprawdę mega sukces, tak przynajmniej mi się wydaje.
Czy i będziesz zupełnie robił wywiady? Jest...
Nie no, bardzo to przekroczyło moje, wiesz, moje oczekiwania, także jestem w szoku. Przygoda się zaczyna dopiero i to jest też takie, że wiesz, jak puściłem wczoraj, to mówię, o uff, nie, takie uff, wreszcie udało mi się po pierwsze domontować te wszystkie odcinki, które przygotowałem. Wreszcie mówię, dobra, mogę już to wreszcie puścić. Puściłem i jest takie, wiesz, zejście. Oczywiście śledzisz to, co się dzieje, czy się ludziom podoba, czy nie. I wiesz, odpisujesz na komentarze, jesteś w takim ciągu. A dzisiaj już wstałem rano, patrzę, Jezu, 500 subów, nie? I tak myślę sobie, kurde, no to ja naprawdę tym ludziom muszę teraz dać content, nie? Więc jakby temat się nie zamyka, tylko temat się otworzył i teraz jest, wiesz, trzeba myśleć o tym, żeby robić kolejne rzeczy.
Ja jestem otwarty na wywiady.
Ja absolutnie i to jest też jeden z moich pomysłów, że chciałbym, żeby te wywiady rzeczywiście były, bo to będą wywiady naturalnie o technologii, dlaczego nie? I pogadamy, więc absolutnie zapraszam w zupełnie innej formie, trochę wizualnej bardziej niż to, co robimy
spoko,
tutaj.
Spoko, ja dzisiaj byłem u Kuby Klawitera i więc już umiem wideo.
Zaorane. Ale cieszę się, to jest fajna przygoda. Ale chciałem też zapewnić wszystkich naszych słuchaczy, że jakby niezależnie od tego, co ja robię i że założyłem kanał z prądem na YouTubie i teraz to wielki YouTuber, Jesłos zawsze jest na pierwszym miejscu. Po prostu nie ma tematu, nigdy nie będzie tak, że podcast będzie kulał albo nie wiem, nagle się stanie tak, że podcastu nie będzie któregoś dnia, bo coś tam, bo akurat kanał. Absolutnie nie, kanał zawsze jest na drugim miejscu i tak myślę, że zostanie.
Wojtek, nigdy nie dawaj w kanał, to ważne.
Don't worry.
nie rób tego.
Wojtek, nie martwcie się, Jesłos zawsze będzie na pierwszym miejscu, także spoko. Ale jeżeli chcecie, zapraszam do subskrybowania. Link jest w moim opisie na Twitterze. Od dawna.
Ja wrzuciłem też do opisu odcinka. Więc
dziękuję
tylko
bardzo.
Wrzuciłem ten normalny.
Dobrze.
Jak chcesz, Wojtek, to możesz zrobić ten growth hackingowy.
Tak, bo można zrobić taki specjalny link, który kieruje od razu z takim pop-upem, że zasubskrybuj ten kanał, nie?
A ja jestem prosty człowiek.
No, widzę, zasubskrybuj, subskrybuję. Ja to szanuję.
Ja nigdy nie byłem skomplikowanym człowiekiem.
Bardzo mnie to cieszy. Także fajna przygoda. Będę robił śmieszki i różne rzeczy. Mam nadzieję, że jakby znajdzie to swoją publikę. O.
Ja ostatnio zacząłem w ogóle... Mam taki projekt, nie mogę za dużo o nim powiedzieć na razie, ale jest taki projekt, w którym muszę też nagrać wideo.
Mogę ci w tym pomóc, jakby co.
Wiem, natomiast stwierdziłem, że stawiam sobie cel wysoko i chcę nagrać wideo telefonem, no bo oczywiście nie mam kamery, chcę nagrać 2,5-minutowe, taki mam 2 minuty, 2,5 minuty.
No.
I mam już, wymyśliłem sobie jakby scenariusz, wymyśliłem soundtrack, no nie? I wiem, że to jest tak, że właśnie don't think, just do, ale właśnie wymyśliłem wszystko. I chcę, i już nagrywam, i mam już nawet parę rzeczy nagranych i powiem ci jeszcze, w ogóle nagrywam Hyperlapsem.
Super aplikacja, bardzo fajna.
Jest naprawdę, mam niektóre takie na przykład podejście do schodów ruchomych na dworcu centralnym, nie?
Kurde, jaka to w ogóle jaki skomplikowane wideo na zewnątrz, wiesz, schody, co się dzieje?
No, tak to jest. Nie, więc dobrze. Też będę miał. Też,
ale czy to będzie wideo, które będzie publiczne?
Nie wiem, ale chyba tak. Chyba tak.
No dobrze, dobrze. To ja czekam.
A przynajmniej jak nie będzie, to ja zrobię, żeby było.
Dobrze, dobrze. Czekam i bardzo jestem ciekawy efektu.
A teraz myślę, że możemy sobie podziękować, możemy sobie podać ręce, możemy powiedzieć iPhone i Android w jednym spali domu. Ja Wojtku ci dziękuję bardzo za ten odcinek jest z podcastu.
Ja również dziękuję.
Jest 37, naprawdę płyniemy. Jak tak dalej pójdzie, to za 18 lat Karol Paciorek będzie musiał nam kupić tą ryżadę na tak. 1000 odcinek. Nie, na 15 lat chyba. I musimy kończyć z konkretnego Wojtek powodu.
Siku ci bateria. A bateria już siada. No tak, no to ja niestety kończmy, bo...
Dziękuję bardzo. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem, na czym będę nagrywał. Muszę chyba kupić odwarkę. albo baterię, albo komputer. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Hejo.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.